No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone, czyli kolejna niedziela, kolejne nasze słuchanie dziejów duszy, jeśli tak można powiedzieć, różnych ludzi. Kto to napisał Dzieje Duszy? Chyba Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, nie? Dzieje Duszy, taka wielka duchowa podróż. Kochani, mam takie wrażenie, że większość z tych historii to są dzieje duszy. Kochani, posłuchajcie teraz najpierw kilku mniejszych takich dziejków duszyczek małych. Pierwszy komentarz, kochani, odnośnie ostatniego odcinka, odnośnie pierwszej historii, bo to od autora pierwszej historii. Matko Bosko, serce podeszło mi do gardła, jak powiedziałeś, że wylosowałeś historię z listopada 2020 roku. No nie wierzę, po prostu to jest moja historia. Jestem Marcin z pierwszej historii. No i jak widzisz, ojcze, jestem cały czas na languście. Marcin, bardzo mi miło. Do Warszawy nie wróciłem. Ze zdrowiem wszystko w porządku. Po tamtym zdarzeniu ani śladu. Uświadomiłem sobie, słuchając tej swojej historii, jak szybko zapomniałem, że dzień, w którym stanąłem znowu na nogi, był najszczęśliwszym dniem w moim życiu. Jak szybko zapominamy, że nic nie jest dane na zawsze, że to, że chodzimy, to jest naprawdę wielkie szczęście. Pozdrowienia dla kompana z drugiej historii, z odcinka. Kochany Marcinie, serdecznie Cię pozdrawiam. Strasznie fajnie, że ciągle tutaj jeszcze na languście jesteś i wszystkiego dobrego Ci życzę. Kochani, teraz krótki komentarz, ale myślę, że ważny. Bardzo ważny jest adres, w sensie, wiecie, nick tego kogoś, kto to napisał, bo jakby ktoś szukał, to po tym nicku znajdzie. Antywirus 99. I komentarz jest następujący. Żyje się raz. Gliwice i okolice. Poznam dziewczynę. Moglibyśmy pójść razem na szóstaka. Odezwij się w wiadomości prywatnej. Mam 25 lat. Pozdrawiam. Kochani, nie biorę żadnej odpowiedzialności za to ogłoszenie. Nie znam człowieka, nie wiem, o co chodzi, ale jego odwaga mnie ujmuje. Więc, drogie panie, jeżeli jesteście z Gliwic bądź okolic, jeżeli chciałybyście razem pójść na szóstaka, bo 1 lutego jesteśmy w Gliwicach na Wielbieniu Uniesieni. Kochani, musicie w ogóle tam być. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, jeżeli ktoś się nie wybiera, to się wybierzcie. Kochani, to będzie mega, super, giga spotkanie. W Gliwicach jeszcze jest wiele, wiele tysięcy miejsc, więc bardzo Was zapraszam. A jak ktoś szuka tego ogłoszenia, to nick antywirus 99. Jak wejdziecie pod ostatni odcinek, to tam, jak sobie, wiecie, posortujecie od chyba tych najlepszych, tak mi się wydaje, nie wiem dlaczego takie jest sortowanie, ale w sensie najwięcej lajków mających, to tam znajdziecie antywirusa. Kasia z kolei pisze tak. Przekonałam się niedawno, że sprawdzają się nie tylko porady duchowe i życiowe ojca Adama, ale też jego podpowiedzi kulinarne. Otóż wypróbowałam przepis na wrapik z przedostatniego vloga i efekt mnie niesamowicie pozytywnie zaskoczył. Przepis jest bardzo łatwy i szybki, a wrapik z dodatkami świetnie wygląda i jest pyszny. Placek jest elastyczny, łatwo się go zwija, można z niego skomponować różne kombinacje. Wyśmienity przepis, wszystkim polecam. Dziękuję za dzisiejsze optymistyczne historie, bardzo się przydały. Pozdrawiam ciepło. Kasiu, pozdrawiam Cię również ciepło i smacznego życzę. Kto nie wie, o co chodzi, niech zajrzy do ostatnich vlogów. Tam w jednym z nich był właśnie przepis na wrapa. Kulkas z kolei pisze tak. Ja słucham jak zwykle, chcąc posprzątać w domku. Mój 3-miesięczny Adaś pięknie usnął, słuchając historii. Niestety, gdy tylko się skończyła, chociaż głos dochodził z pokoju obok, to natychmiast wstał i zaraz włączam kolejną historię, żeby usnął. Dziękuję za uśpienie Bobasa i za to, że choć nie mam premium, to podcasty i filmy na languście są bez reklam w trakcie. Naprawdę doceniam i pozdrawiam. Kochani, tak, oczywiście korzystamy z reklam, to jest dla nas dochód i bardzo, bardzo Wam dziękuję, że te reklamy czasem oglądacie, że ich nie przerywacie i tak dalej, ale kochani, tak jak obiecałem, nigdy w trakcie filmów zasadniczo reklam u nas nie będzie. Czasem je YouTube włącza bez naszej wiedzy, ale zawsze staramy się to wyczaić i je wyłączyć. Więc nie będziemy Wam nigdy przerywać reklamami. Taki jest cel i on się nie zmieni. Mirosława, kochani, ostatni komentarz. Prawie 12 lat temu zaczęłam pisać na gadu-gadu z pewnym chłopakiem. Pewnie mowa o gadu-gadu, bo w ostatnim odcinku było o gadu-gadu. Po jakichś 2 tygodniach pisania, dokładnie w Sylwestra, napisałam do niego: nie podpuszczam cię, ale nie przyjdziesz dziś do mnie. Tak, nie podpuszczam cię, jasne. W odpowiedzi dostałam tylko prośbę o adres i informację, że będzie za godzinę. I właśnie tak poznałam mojego obecnego męża. Miał jechać z kolegą na dyskotekę, zdecydował, że obca dziewczyna z internetu, która go podpuszcza, to ciekawszy pomysł na sylwestrową noc. 12 lat po ślubie, a my dalej pamiętamy dźwięk przychodzącej wiadomości na GG, czy też braki SMS-ów, bo przecież pakiety były kiedyś limitowane. Pozdrawiam. Zawsze mnie to kani bawi do dzisiaj, że jak oglądam te różne oferty, wiecie, telefonii komórkowej, to tam jest zawsze napisane, nie, że nielimitowane SMS-y. Kochani, kto to w ogóle dzisiaj korzysta z SMS-ów? Jest niepojęte. Moi drodzy, tyle tych komentarzy, tyle naszego wstępu. Serdecznie Was teraz zapraszam na historię właściwą. Najpierw oczywiście czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Sylwii, co ze śmiercią się zaprzyjaźniła. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne nasze spotkanie, już właściwe z historią. Kochani, historia, jeżeli dobrze pamiętam, bo w sumie nie pamiętam, ale chyba dobrze pamiętam, też jest wyciągnięta z otchłani langustowego katalogu Historie potłuczone, czyli sięgnąłem trochę dalej niż do tych najnowszych historii. Tak zawsze staram się mieszać, żeby było trochę takich, trochę takich. Kochani, posłuchajcie historii Sylwii, którą mi wysłała. Boże, co to jest za historia? To było prawie 6 lat temu. Dwie kreski. Wow. Jestem w ciąży. Ogromna radość. No nie wierzyłam, że i mnie czeka takie normalne, rodzinne życie. Dziecko, mąż, problemy z teściową. Niesamowita radość. No dobra. Radość nie trwała zbyt długo, bo w ciąży działo się już źle, a że jestem nosicielką genetycznej rzadkiej choroby. Wtedy jeszcze nie miałam takiej pewności, jedynie przypuszczenia. Wiedziałam jednak, że jeśli to się sprawdzi, to mój syn pewnie będzie miał kłopoty. Byłam na patologii ciąży i moim największym ukojeniem była modlitwa w szpitalnej kaplicy. Od dziecka zawsze byłam blisko Pana Boga, chociaż nie chodziłam na msze, nie znałam różnych kościelnych zwyczajów, a relacja z Panem Bogiem była dla mnie ważna, bardzo istotna. Zawsze w ciszy z Nim rozmawiałam. I to właśnie wtedy powierzyłam życie mojego syna, ale też i moje życie w ręce Pana Boga. On podarował nam życie, On je odbiera we właściwym momencie. Modliłam się też o siłę, żebym miała siłę zmierzyć się z tym, z czym przyjdzie mi się zmierzyć, cokolwiek by to było. Mój aniołek urodził się w Wielki Czwartek. Tak, mam jakoś wrażenie, że ta data nie jest przypadkowa. I od razu został zabrany na oddział intensywnej terapii, gdzie spędził 7 miesięcy. Ja wtedy zaraz po porodzie kupiłam moją pierwszą Biblię. Kiedy tylko nie byłam w szpitalu, to szukałam ukojenia właśnie w Panu Bogu, w Jego Słowie. On mi je dawał, dawał mi też siłę do działania. Po 7 miesiącach nadszedł ten piękny dzień, kiedy mogliśmy zabrać naszego aniołka do domu. Oczywiście razem z całym sprzętem medycznym, respirator, ssak, PEG i tak dalej. I w tym wszystkim niesamowite było to, że ja, ta, która od dziecka bała się widoku krwi, mdlała przy lekkim skaleczeniu, a zupełnie nie bałam się opiekować moim synem, który miał rurkę tracheostomijną, miał PEGa do żywienia i w każdym momencie mógł przestać oddychać lub cokolwiek tak naprawdę mogło się wydarzyć. No i wydarzyło się nieraz. Tak sobie żyliśmy. Nasz aniołek pięknie się rozwijał. Był wspaniałym dzieckiem. Miał w sobie tyle radości, a dodać trzeba, że nie mówił. Choć jak dla mnie to raz jeden wyszeptał mama. Nie chodził, sam nie oddychał, sam nie jadł. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież tylko roślinka i warzywko, ale to absolutnie nieprawda. To był pełnowartościowy mały człowieczek, a gdy z nim rozmawiałam, oczywiście tak po naszemu, to miałam wrażenie, że rozmawiam z bardzo inteligentnym nastolatkiem, a nie dwulatkiem. Miał sobie w moim spojrzeniu ogromną mądrość. Oczywiście żaden człowiek to nie roślinka ani warzywko. Żeby to było jasne. I tak mijał czas, aż nagle nie wiadomo czemu zaczęłam się interesować tematyką śmierci. Czytałam książki hospicyjne o tym, jak ludzie umierają, co czują, czego doświadczają. Oglądałam po nocach programy o ludziach, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Moja przyjaciółka nie mogła mnie już słuchać i poradziła, bym może poszła do jakiegoś księdza jakoś pogadać. A ja się dziwiłam, czemu ona nie chce ze mną o tej śmierci rozmawiać, przecież to jest wszystko takie ciekawe. Pół roku później, choć nic tego nie zapowiadało, bo nasz aniołek był naprawdę w świetnej formie, przyszedł ten dzień, który wiedzieliśmy, że musiał przyjść. Dzień, w którym przyszło mi się pożegnać z moim skarbem. Zawsze myślałam, że w tym dniu albo dostanę zawału serca, albo wywiozą mnie do wariatkowa, bo przecież mój syn był całym moim światem. A jednak miałam w sobie wtedy naprawdę przeogromny spokój. Gdy go reanimowano już długi czas, ja po prostu czułam i wiedziałam, na bazie tych wszystkich książek, które wcześniej przeczytałam, że jego dusza już odchodzi, że on jest szczęśliwy i spokojny, że on na nas po prostu spogląda. Wiem, że Duch Święty w taki sposób mnie prowadził, w taki sposób mnie przygotował. Chciałbym tu dodać jeszcze jedną rzecz. Wartości życia absolutnie nie wyraża się w jego długości. Sporo osób uważa to za niesprawiedliwe, że takie maluszki umierają, że Bóg jest zły, że na to pozwala. Albo niektórzy się zastanawiają, jaki jest sens w ogóle rodzić takie chore dzieci, skoro i tak zaraz odejdą. I może, nie wiem, jestem szalona, ale uważam, że mój aniołek to jest szczęściarz. Że został wybrany, że jest już przecież w niebie, że jego duszyczka była taka czysta i taka nieskalana. A my tutaj musimy każdego dnia walczyć ze złem, ze swoimi słabościami, żeby jakoś do nieba się dostać. Życie jest piękne, ale jakby nie było, nie jest też proste. A skoro wierzymy, że jest niebo, a śmierć jest tylko początkiem nowego życia, to może warto aż tak się do tego ziemskiego życia nie przywiązywać i zaufać Bogu, że On wie, kiedy jest czas dla nas, kiedy jest czas dla naszych najbliższych, choć wiadomo, że to zawsze jest bolesne. Ja jednak jestem bardzo szczęśliwa, że jestem mamą tak cudownego chłopca. To jest zaszczyt i wierzę, że kiedyś spotkamy się w niebie. A czas nam dany tutaj na ziemi był czasem wspaniałym i wyjątkowym. Czas po śmierci mojego aniołka był bardzo ciężki. Całe oczywiście moje życie się zmieniło. Straciłam ukochanego syna, rozstałam się z jego ojcem. Tak, nie mieliśmy ślubu i do tego nie poradziliśmy sobie z utratą naszego aniołka, więc się rozpadło. Zmieniłam miejsce zamieszkania. Na pogrzebie postanowiłam, że życie Dawidka nie pójdzie na marne, oczywiście w kontekście mojego życia, bo jego życie było sensowne samo w sobie, to jasne. I myślę, że ta decyzja doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz. W tym czasie byłam mocno prowadzona przez całą Trójcę Świętą. Naprawdę mam takie przekonanie, z perspektywy czasu to widzę i myślę, że trochę byłam oczywiście wtedy lekko nawiedzona, ale tak to wyglądało. Prawda była taka, że naprawdę Bóg mi dawał wtedy wszystko, czego moja dusza potrzebowała. Niespełna rok po śmierci mojego aniołka zgłosiłam się do ośrodka adopcyjnego. Byłam przekonana jak nigdy, że tam na mnie czeka moja córka. Sporo czytałam o tym, że w Polsce samotne macierzyństwo jest raczej niemożliwe, ale ja czułam, że to nie ma znaczenia. Kilkanaście lat wcześniej przyśniła mi się około 4-letnia dziewczynka z ciemnymi, kręconymi włosami, stojąca pod choinką bożonarodzeniową. Wiedziałam, że, naprawdę, po prostu wiedziałam, że przyśniła mi się wtedy moja córka. No to przeszłam wszystkie obowiązkowe kursy, szkolenia i dzień po pozytywnie zakończonym kursie jechałam do pracy. I pomyślałem sobie, że nie mam już więcej siły. Kto wie, ten wie, cała ta procedura adopcyjna jest wykańczająca, zwłaszcza jak się przez to przechodzi samemu, a ja byłam samotną mamą, która chce dziecko. Tak naprawdę to czekałam na finalną decyzję, czy otrzymam kwalifikację, by być mamą adopcyjną, a jeśli tak, to później czeka już mnie tylko telefon o tym, że czeka na mnie moje dziecko. W tym samym dniu, kilka godzin później, zadzwonił telefon z informacją, że decyzja na mój temat jest już podjęta. Dzień później pojechałam do ośrodka, by dowiedzieć się, że nie tylko otrzymałam kwalifikacje do bycia mamą adopcyjną, ale też zobaczyłam zdjęcia mojej córeczki. Decyzją sądu, kilka dni przed Bożym Narodzeniem, moja Maryśka mogła już oficjalnie ze mną zamieszkać. Było dokładnie jak w tym śnie. Boże Narodzenie, ciemnowłosa dziewczynka, choinka, a ona ma prawie 4 lata. Jest moim ogromnym szczęściem, jestem z nią za nią bardzo wdzięczna. A do tego wszystkiego okazało się, że urodziła się w tym samym roku i miesiącu, co mój aniołek. Wiem, że to wszystko nie byłoby możliwe bez prowadzenia Ducha Świętego i siły, którą otrzymuję codziennie. Choć nieraz w tym codziennym życiu zapominam o Bogu, oczywiście, jak to każdy. Wiem, że Bóg zawsze daje nam to, czego nam potrzeba, w odpowiednim momencie. PS. Dzisiaj znowu na widok krwi mdleje. Jak Maryśka się przewróci i nabije siniaka, to mi już się słabo robi. O śmierci nawet nie chcę myśleć. A gdybym miała całą noc słuchać programów o śmierci klinicznej, to chyba bym ze strachu dostała zawału i nie mogła spać. Wiem jedno. Wiem, bo doświadczyłam tego na własnej skórze. Z Panem Bogiem można góry przenosić, a samemu ta największa pierdoła wydaje się być problemem nie do przejścia. Ale najgorsze w tym jest to, że tak łatwo i często o tym zapominam i przejmuję się właśnie pierdołami, które urastają do rangi Mount Everestu. A przecież zwyczajnie tak przejmować się nie warto. Kochani, zdumiewająca, niezwykła jest ta historia. W ogóle nie spodziewałem się takiej historii. Kiedy zacząłem ją czytać, zorientowałem się, że to pewnie będzie historia właśnie o stracie dzieciątka. Że Sylwia opisze, no jak to się stało, że właśnie w wyniku choroby urodziło się no dziecko śmiertelnie chore, takie, które 2 latka żyło na tym świecie i potem odeszło. W życiu bym się nie spodziewał tego, co wydarzy się też później. Tej adopcji, tej dziewczynki, tego odwrócenia serca. Sylwia, kochana, dziękuję Ci z całego serca za Twoją historię, za Twoją wiadomość, za Twoje serce. Kochani, zobaczcie, to jest taka historia o tym, że nawet największe nieszczęścia wcale nie muszą zamknąć serca. Że nawet największe tragedie, największe jakieś traumy, doświadczenie ogromnej straty, bo tu nie oszukujmy się, no, mama doznała najgorszej straty, jakiej można dostać. Nie straciła własne dzieciątko i też takie malutkie. Nigdy nie powinno być tak, że to rodzice chowają swoje dzieci. To dzieci powinny chować swoich rodziców, co też oczywiście nie jest łatwe, ale to już jakaś taka, jak to mówimy, naturalna kolej rzeczy, nie? A tu proszę, serce nie tylko, że się nie zamknęło, tylko zobaczcie, w ciągu roku ono postanowiło, że będzie kochać. Że nie chce się zamykać w smutku, nie chce się zamykać w stracie, nie chce się zamykać w poczuciu jakiejś tragedii, tylko chce dawać miłość, rozlewać miłość jeszcze bardziej. Że przecież można komuś miłość jeszcze okazać. I to akurat komuś, kto tego bardzo potrzebuje, bo dzieciaczki, które nie mają własnych rodziców, potrzebują własnych rodziców, czyli takich, którzy je uznają za własne dzieci. I to właśnie zrobiła Sylwia. Zobaczcie, sama. Boże, co to jest za heroska, co to jest za bohaterka? Sylwiku, kochana, nie mam pojęcia, czy jesteś znowu jeszcze na Languście, bo to już minęło trochę lat. To jest chyba z 2021 tym razem roku historia. Jeżeli tak, kochana, to po prostu czapki z głów dla ciebie. Znaczy, jeżeli nie, to oczywiście też czapki z głów dla ciebie, ale jeżeli tego słuchasz, to tym bardziej to usłysz. Kochani, ja miałem jakieś takie myśli, pamiętam, w jakichś takich kryzysowych momentach w moim życiu, w zakonie, kiedy sobie myślałem, że nie wiadomo, czy będę w zakonie i tak dalej. No wiecie, no, nieraz wam opowiadałem o różnych moich rozterkach. To czasem sobie tak myślałem, że ja bym chciał, gdybym nie był w zakonie, nie? Kochani, żeby było jasne, nie mam takich planów, ale gdyby tak się wydarzyło. Ja bym chciał chyba być takim, wiecie, właśnie ojcem, który by adoptował kogoś, nawet samotnym ojcem, nie? Nie wiem, czy by mi dali, pewnie nie, bo tak jak dokładnie pisała Sylwia, nie? To jest trudne, ale jak się okazuje, możliwe. Co to jest za miłość? Co to jest za serce? Co to jest za niekoncentrowanie się na sobie? Co to jest za, kochani, oderwanie się od własnego cierpienia, od własnego smutku, od własnego żalu, od własnej straty? Boże, jak nam bardzo jest tego potrzeba. Sylwia, jesteś dla mnie wielkim, cudownym, pięknym świadectwem tego, jak nie zamykać swojego serca wtedy, kiedy ma się wszystkie powody do tego, żeby to serce zamknąć. Kochani, jeżeli ktoś z was jest w tej chwili właśnie w takim miejscu, gdzie bardzo cierpicie, ja oczywiście, kochani, nic nie chcę odejmować waszemu cierpieniu, broń Boże. Ja też, kochani, nie porównuję sytuacji nikogo do tej sytuacji, kochani, sytuacja każdego człowieka jest inna. Ja, broń Boże, nie mówię, że teraz każdy musi coś tam zrobić, nie. Ale kochani, posłuchajcie tej historii o niezamknięciu się w smutku, o niezamknięciu się w cierpieniu, o niezamknięciu się w stracie, o niezamknięciu się w beznadziei, tylko o otworzeniu jeszcze bardziej, o otworzeniu serca i wylaniu miłości. Kochana Sylwio i Maryśko, ja wiem, jak macie na imiona, bo to są imiona zmienione, więc mówię do was w mojej głowie waszymi imionami. Bardzo was pozdrawiam. Tak się strasznie z was cieszę. Mam nadzieję, że może gdzieś kiedyś was spotkam, chociaż na sekundę, żeby was przytulić i pobłogosławić. Jaka to jest piękna miłość. Kochani, ujmuje mnie ta historia tym niezamknięciem serca. Bo to naturalne, że serce się zamyka w takich miejscach. A tu nie. I tego, kochani, spróbujmy się od Sylwii i od jej serca trochę nauczyć. A wszystkich, kochani, którzy doświadczają takich trudnych chwil, w tym wymiarze, o której tu jest mowa, czy w jakimkolwiek innym, to was bardzo też ściskam i błogosławię. I modlę się, żeby wasze serca się nie zamknęły, żeby wasze serca nie dały się pogrążyć w tym smutku, w tej rozpaczy, w tej beznadziei, w tym cierpieniu, tylko żeby przez to doświadczenie otwierały się na jeszcze większą miłość. I niech to, kochani, wystarczy na dzisiaj, bo to jest jedna z największych rzeczy, jaka może się w życiu wydarzyć. Moi drodzy, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ja was serdecznie pozdrawiam z Chicago, gdzie kiedy wy tego słuchacie, to pewnie właśnie kończę rekolekcję, bo miałem tę rekolekcję do niedzieli. Czyli pewnie nawet jeżeli to usłyszycie, a jesteście z Chicago, to już jest, jak to mówią Amerykanie, afterbirds, czyli po ptokach. Bo już się pewnie rekolekcje skończyły, ale mam nadzieję, że może z kimś z was, słuchaczy, widziałem się tutaj w Chicago. Za tydzień zobaczymy się, w sensie usłyszymy się pewnie już z Polski, bo mam kolejne rekolekcje w Polsce. Tak, za tydzień w niedzielę jestem w Cekcynie. Jak ktoś ma ochotę, tam zapraszam. Kochani, miło mi było jak zawsze z wami się spotkać. Serdecznie was pozdrawiam, błogosławię was i do usłyszenia za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach. Pięknie się miejcie, z Bogiem ściskam was. Pa, pa.